Co za historia w Radiu Gdańsk.
Tu Radio Gdańsk, Daniel Wojciechowski. Audycja Co za historia. Dobry wieczór, a w studiu jest Krzysztof Kucharski z Muzeum Gdańska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Porozmawiamy dzisiaj o dawnych żołnierzach, o dawnej wojskowości, bo Gdańsk miał to szczęście, że miał swoich żołnierzy w czasach I Rzeczypospolitej. No ale jak to i skąd to? Gdzieś tam Armia Królewska, a Gdańsk ma swoich? Od czego to się zaczęło?
Dokładnie. Często ludzie są zaskoczeni, że było coś takiego jak wojska miejskie, ale musimy pamiętać, że pierwsza Rzeczpospolita, szczególnie XVII-XVIII wiek, to czasy, kiedy tak zwany potencjał militarny Rzeczpospolitej to nie była tylko armia stała w Koronie i na Litwie, ale także tak zwane armie prywatne i miejskie. Na pewno Państwo kiedyś słyszeli o tym, że wielka arystokracja polska miała własną armię. Radziwiłłowie na przykład mieli swoje oddziały, które utrzymywali z własnej kasy, biskupi jak najbardziej, a armia koronna z reguły była dosyć nieliczna. Ale skąd wzięły się wojska miejskie? Otóż w XV wieku wielkie miasta Prus Królewskich, czyli Gdańsk, Toruń i Elbląg, wywołały powstanie przeciwko zakonowi krzyżackiemu. To powstanie wsparł król polski Kazimierz Jagiellończyk i w ciągu krótko trwającej, bo zaledwie 13 lat wojny, udało się wreszcie zakon krzyżacki pokonać i Pomorze powróciło do korony polskiej. W zamian za pomoc król Kazimierz Jagiellończyk obdarzył te miasta wieloma przywilejami. No, największe przywileje zdobył oczywiście Gdańsk, bo potrafił się targować, tak zwany wielki przywilej i między innymi także jus presidis, czyli prawo załogi. Co to oznaczało? Oznaczało to to, że wojska królewskie, czyli te oficjalne państwowe, nie mają prawa stacjonować ani w Elblągu, ani w Toruniu, ani w Gdańsku. W zamian za to te miasta mają utrzymywać swoje siły zbrojne. W przypadku Elbląga miało to być 300 żołnierzy, w przypadku Torunia 700, Gdańsk o wiele, wiele więcej, do nawet 2000. I te miasta starały się właśnie za własne pieniądze tego typu żołnierzy wystawiać.
I tacy żołnierze pojawili się i oni funkcjonowali do rozbiorów. Natomiast kiedy te jednostki stały się takimi jednostkami pełnowartościowymi? Kiedy one zaczęły przypominać nie jakąś zbieraninę ludzi, jakąś zbieraninę mieszczan, każdy ze swoją bronią, tylko już umundurowane, pełne takie, że można było, że tak powiem, się nimi pokazać.
I teraz ważne pytanie, czy skupiamy się tylko na tych jednostkach regularnych, czy chcemy opowiedzieć o całej wojskowości gdańskiej epoki nowożytnej?
Ach, to mamy podział, jak rozumiem.
Tak.
To zacznijmy od tego, jak ten podział wyglądał i opowiedzmy później o szczególnych, poszczególnych jednostkach.
Dobrze, więc tak, były jednostki regularne, czyli utrzymywane z kasy miejskiej, mundurowane, uzbrajane, którym miasto płaciło żołd. Były także jednostki obywatelskie. To jest taka ciekawostka, w okresie nowożytnym każdy dorosły mężczyzna, który zostawał obywatelem gdańskim, musiał złożyć przysięgę na wierność miastu i królowi. Tą przysięgę składał z karabinem, wcześniej muszkietem lądowym, potem karabinem skałkowym, torbą na ładunki i szpadą, czyli z uzbrojeniem. I tacy dorośli obywatele Gdańska byli zobowiązani do służby wartowniczej, a także obrony miasta. Formowano z nich 4 regimenty, które raz w miesiącu ćwiczyły musztry i strzelanie. Dzisiaj byśmy nazwali ich taką obroną terytorialną, jak najbardziej.
Wiadomo, ile taki regiment liczył ludzi?
Formalnie wyglądało to tak, że w regimencie było 12 kompanii, każda po około 200 ludzi i źródła różnie poddają. Od 6 do 8 tysięcy zbrojnych mieszczan mógł Gdańsk wystawić. Ja tylko dodam, że na przykład XVII-XVIII wieku regularne wojska Rzeczpospolitej to było około 20-25 tysięcy ludzi. To daje nam już świadectwo tego, jaką potęgą był Gdańsk. A pamiętajmy, że w XVII wieku były takie lata, kiedy dochód Gdańska był wyższy niż dochód Skarbu Królewskiego.
No to wracamy do tych jednostek miejskich, więc mieszczanie, broń,
tak,
własna.
Własna broń. Czasami jak ktoś nie miał pieniędzy, miał prawa obywatelskie, to komisja sprawdzała. Komisje, drodzy Państwo, były od zawsze. Ewentualnie mógł taki mieszczanin dostać jakby wypożyczoną broń ze zbrojowni miejskiej. Gdzie jest zbrojownia, to raczej każdy gdańszczanin wie. Dzisiaj tam jest sztuka, a kiedyś trzymano właśnie uzbrojenie wojskowe.
Właśnie, właśnie. Skoro wspomnieliśmy obywatel miejski, to jeszcze kwestia obywatelstwa.
Tak, obywatelem nie mógł zostać każdy, kto przyjechał do Gdańska. Dzisiaj jak ktoś przyjedzie, zamelduje się w Gdańsku i jest obywatelem. To nie było takie proste. Trzeba było mieć odpowiedni cenzus majątkowy. A co ważne, jeżeli miało się rodziców obywateli i dziadków obywateli, było to o wiele łatwiejsze. Jeżeli nie, było trzeba zarobić odpowiednią ilość pieniędzy i dopiero z takim cenzusem majątkowym zostawało się obywatelem. Ale powodowało to też, że Gdańsk był trochę taką Ameryką ówczesnych czasów, czyli ktoś przyjechał do Gdańska, dorobił się pieniędzy i z takiego zwykłego rzemieślnika mógł zostać nawet rajcą miejskim, bo i takie kariery na XVIII wieku znamy.
No to jednym słowem, tak, rzeczywiście od pucybuta do kupca, można byłoby to określić. W tym okresie. Natomiast no to jednostki miejskie, czyli takie miejskie pospolite ruszenie, to wiadomo, każdy swoją broń, każdy swoją odzież, no ale jeszcze były te wojska regularne. Wypadałoby pewnie jakoś je podzielić, bo była i twierdza Wisłoujście i gdzieś tam w XVII wieku jeszcze Gdańska Głowa istniała, no i te nasze obwarowania miejskie, słynne, nowoczesne. Jak wyglądał podział armii gdańskiej?
To nie było takie proste. W XVII wieku dopiero kształtowała się ta regularna armia gdańska, jakbyśmy mogli ją nazwać. Komendant von Kempfen na przełomie XVII-XVIII wieku ustalił, że będzie to regiment piechoty, 12 kompanii żołnierzy, pierwotnie 7, szwadron kawalerii. Mogą Państwo zapytać, ale po co w Gdańsku kawaleria? Mieliśmy posiadłości. Część dżuław, wyżyny, więc było trzeba to patrolować. Artyleria miejska, 120 wyszkolonych dobrze artylerzystów, załoga twierdzy Wisłoujście, też koło 100 żołnierzy. I tego typu formacje strzegły na stałe, posiadały własne mundury, z daleka były rozpoznawalne i co ciekawe pełniły funkcję podobną jak dzisiejsza Straż Miejska. Ja dlatego czasami żartuję, że Straż Miejska jest to kontynuacją tych formacji, ale także policja i wojsko. Te trzy funkcje były łączone właśnie w tych zawodowych gdańskich formacjach.
I co taki żołnierz, którego jesteśmy w stanie wyrysować, określić, już poznać, to wiek XVIII. Dopiero.
Tak, chociaż źródła wspominają o tym, że już pod koniec XVII wieku zaczęło się takie, jakbyśmy dzisiaj nazwali, mundurowanie, rozpoznawalność tych jednostek, ale faktycznie wiek XVIII to jest taki szczyt rozwoju wojsk gdańskich w takim stylu nowoczesnym, nowoczesnej armii ówczesnej zachodniej Europy.
To ciekawe, bo to już chyba jest po złotym okresie Gdańska. To już chyba taki Gdańsk, który powoli traci prędkość, ten wiek XVIII, prawda?
Tak, aczkolwiek na początku XVIII wieku jeszcze Gdańsk posiadał bardzo duże zasoby z XVI, z XVII wieku i był bogatym miastem. Wtedy w naszych okolicach rozszalała się Wielka Wojna Północna, trochę później Wojna Sukcesję Polską, która tak naprawdę zakończyła ten okres jeszcze prosperity, ale początek XVIII wieku to Gdańsk jeszcze ma świadomość swojego bogactwa, inwestuje w wojsko, bo zagrożenia są coraz większe.
No właśnie, wspomnieliśmy o tych jednostkach. Artyleria, mamy jeszcze jazdę i mamy
piechotę.
Wyglądali jakoś inaczej?
Tak.
Odróżniali się od siebie?
Tak, oczywiście.
To może
opiszmy. Tak.
Zacznijmy od chyba tego najpopularniejszego, najwięcej było tych pieszych.
Tak, piechota. To podstawa każdej armii do dzisiaj. Piechota na początku XVIII wieku nosiła, co ciekawe, skórzane spodnie i kamizelki. Na to, właśnie, jak to nazwać? Po polsku nazywało się suknia wierzchnia, po francusku szustokor. To był rodzaj takiego wielkiego płaszcza z dużymi mankietami w kolorze niebieskim. Później zreformowano te oddziały i nosiły niebieskie spodnie, niebieskie kamizelki, niebieskie właśnie suknie wierzchnie z białymi dodatkami. Trochę tak policyjnie moglibyśmy powiedzieć.
I moda zachodnia oczywiście.
Moda zachodnia, oczywiście jak najbardziej w Gdańsku moda zachodnia, ale chciałbym podkreślić, że regularna armia Rzeczpospolitej bardzo długo też nosiła się w stylu zachodnim. Tylko nosiła, co ciekawe, mundury w kolorze czerwonym, tak trochę po brytyjsku.
No to piechur wyglądał w ten sposób. Tak. Artylerzysta.
Artylerzysta, słomkowe spodnie i kamizelka. Cóż to za kolor słomkowy? Taki bardzo jasny, wyblakły, żółty. Do tego niebieska suknia wierzchnia z czerwonymi dodatkami. Kawaleria, niebieska suknia wierzchnia z żółtymi dodatkami. I takież spodnie i kamizela. Jak widzą Państwo, gdyby ich tak postawić obok siebie i ktoś nie wiedział, kto jest z kim, to mógłby trochę zastanowić się, czy to nie są trzy różne armie. Ale tak wtedy mundurowano żołnierzy. W jednej armii pojawiały się różne kolory, ale żeby nie było tak prosto, to kompania piechoty Wisłoujściu nosiła mundury w kolorze czerwonym z białymi dodatkami. Prawdopodobnie, ale to jest tylko moja hipoteza, było to nawiązanie do barw Rzeczpospolitej, bo pamiętajmy, że przez Wisłoujście wpływały wszystkie statki handlowe do Gdańska, do tej bramy Rzeczpospolitej.
Nasi gdańscy żołnierze wyglądali jak żołnierze zachodni, co nawet jakiś czas temu doprowadziło do pewnego rodzaju nieporozumień. Zdarza się, że niektórzy mówią, ale co to? Żołnierze pruscy? A to nie żołnierze pruscy, tylko żołnierze polscy, w ogóle gdańscy. Skąd ten kłopot, że my tych żołnierzy jesteśmy w stanie pomylić? Tak podobni do siebie byli wszyscy w wieku XVIII?
Tak, te mundury były bardzo podobne i nawet dochodziło do pomyłek na polu bitwy. I na przykład Austriacy z reguły ubierali się na biało, więc z daleka było można ich rozróżnić.
I łatwo było trafić.
To wiele armii miało właśnie te różnorodne mundury. Kolor niebieski pojawiał się dosyć często i w armii pruskiej, i część regimentów francuskich, bawarska armia, ale ciekawe w armii Rzeczpospolitej. Żołnierze z korony chodzili na czerwono, ale żołnierze z Wielkiego Księstwa Litewskiego już na niebiesko. I było kilka takich regimentów litewskich, które umundurowane były bardzo podobnie jak Wojsko Gdańskie, więc de facto moglibyśmy szybciej ich w tamtych czasach pomylić z Litwinami.
Mówimy o tym, że to wojsko istniało, że ono funkcjonowało, że pełniło funkcję straży miejskiej, a trochę policji, że ścigało jakichś rzezimieszków, ale czy armia ta miała okazję sprawdzić się w takim poważnym boju?
Tak, jak najbardziej. Na początku XVIII wieku, w czasie Wielkiej Wojny Północnej, dochodziło do starć ze wszystkimi wojskami, które rabowały Żuławy, więc były to wojska saskie, szwedzkie, rosyjskie, czasami też koronne. I dochodziło do takich sporych potyczek, ale największa bitwa, jaką stoczyły, czy kilka bitew, które stoczyły wojska gdańskie, to rok 1734, kiedy to do Gdańska schronił się legalnie wybrany przez Sejm elekcyjny król polski Stanisław Leszczyński, a Gdańsk obległi Rosjanie i Sasi, którzy popierali nielegalnie, bo pod bagnetami rosyjskimi, wybranego króla Augusta III. I wtedy gdańszczanie zwiększyli stały garnizon, który wcześniej miał 1500 żołnierzy, do 4000, wszystkich mieszczan, wszystkie możliwe jednostki i przez prawie pół roku odpierali ataki rosyjskie. Ze skutkiem naprawdę takim, że robił wrażenie.
No ale to skończyło się też taką, chyba z tego co udało mi się ustalić, krwawą jatką w pewnym momencie.
Tak. 9 maja 1734 roku. Godzina 22, okolice Góry Gradowej. Tak naprawdę, jak chcieliby Państwo zobaczyć, gdzie ta bitwa miała miejsce, jak spojrzą Państwo na plan Gdańska, to tak jest skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Powstańców Warszawskich, tam niedaleko dawnego szpitala kolejowego. Jest taki bastion Neubauera. Tam szturmowali Rosjanie. 8 tysięcy Rosjan zaatakowało fortyfikację Góry Gradowej. Bitwa trwała do 4-5 nad ranem. Efekt? Różne dane, od 1500 do 3000 zabitych Rosjan plus ranni, po stronie gdańskiej około 85-6 rannych i zabitych. Było to największe zwycięstwo militarne wojsk gdańskich chyba w historii, a i tak naprawdę nad podobno wtedy najpotężniejszą armią europejską.
Zdarzali się tacy żołnierze, w cudzysłowie, którzy żołnierzami nie byli. To byli ludzie, którzy byli werbowani po to, żeby załatwiać oficerów, byśmy dzisiaj to powiedzieli. Co to za podjednostka? Jednostka? Czy to nie do końca legalnie działająca formacja?
Właśnie, to jest bardzo ciekawa formacja. Gdańszczanie byli bardzo pragmatyczni. Jak w każdym dużym mieście portowym, byli też tacy ludzie, którzy lubili czasami komuś twarz obić, czasami popracowali w porcie przy rozładunku, kłusowali w lasach okolicznych. Dzisiaj byśmy powiedzieli, no tacy chuligani z blokowisk. Rada Miejska dobrze wiedziała, że oni świetnie sobie radzą w takich trudnych sytuacjach i sformowała z nich wolnych strzelców, zwanych sznaphanami. Sznaphan to w języku holenderskim czy szwedzkim oznaczało rzezimieszka bandytę. Wydano im karabiny, pistolety i mieli prosty nakaz. Zastrzelić każdego oficera i muzyka wrogiej armii, którego spotkają, a to, co przy nim znajdą, mogą sobie zabrać. Więc wykorzystano ich potencjał. Bardzo, bardzo ciekawe podejście Rady Miejskiej.
Muzyka?
Tak, muzyka.
Ale dlaczego muzyka? Czemu muzyk zawinił? Oficerów to jestem w stanie zrozumieć, ale muzyk?
No cóż, na dzisiejszym polu walki korzystają żołnierze i z satelit, wiadomo, i z różnego typu łączności. Druga wojna światowa to była łączność radiowa, a wtedy oficer, jeżeli chciał wydawać rozkazy, miał obok siebie muzyków. Trębacza, dobosza, flecistę, którzy właśnie muzyką odpowiednie rozkazy przekazywali na dalekie odległości. No nie ukrywajmy, przy tym huku armat ówczesnych, muszkietów, karabinów, ciężko było, żeby oficer krzyknął na koniec kolumny, którą miała 200 ludzi, więc używano do tego muzyków. Więc jeżeli sznaphani wchodzili do akcji, ranili oficerów i muzyków, to ta bezładna masa żołnierzy pozbawiona była dowództwa.
I dlatego udało się między innymi pewnie w 1734 przełamać ten szturm.
Tak, zgadza się. W momencie, kiedy Rosjanie podeszli już blisko pod Górę Gradową, wtedy weszli do akcji sznapchanie i ranili lub zabili wszystkich oficerów i muzyków. I ci rosyjscy żołnierze byli w takim kotle zgromadzeni bezładnie i wystawieni na pociski gdańskich obrońców.
No ale wojna wieku XVIII, wbrew temu wszystkiemu, co oglądamy w filmach i w telewizji i w kinie, to jednak wojna elegancka. To zawodowi oficerowie, to ludzie, którzy się znali. Nikt nie protestował, że tutaj ktoś z ukrycia, zza drzewa, zza kamienia.
Ależ
oficerów?
Ależ oczywiście. Dowodzący Rosjanami hrabia von Münich wysłał list z protestem, że jak to w ogóle jest możliwe, że byle chłop strzela do szlachetnie urodzonych oficerów. Pamiętajmy, że oficerowie to wtedy była szlachta. I zapowiedział, że jeżeli takiego sznapchana Rosjanie złapią, to go na sznurze na drzewie obwieszą czym prędzej. A to ciekawe, groził też, że jeżeli w jakiejś chacie znajdą takiego sznapchana, to tą chatę spalą. Zniszczą. Ale sznapchani działali dalej, no i z reguły jedli i tak ciężkie życie, a tu mieli okazję się wzbogacić.
Jeszcze mieli okazję sobie trochę dorobić. Po tym krótkim wstępie o żołnierzach gdańskich, o tym skąd oni i czyi oni byli tak naprawdę, porozmawiamy sobie o badaniach, bo udało się pewne rzeczy ustalić. Szukasz w archiwach, dawno do tych archiwów nikt nie zaglądał, a czasami do niektórych nikt nie zajrzał w ogóle. I tematyka wojskowości, prawda? Bo tego poszukujesz w Archiwum Państwowym w Gdańsku. Należałoby zadać pytanie, co udało się znaleźć, ale tych dokumentów jest całe mnóstwo, więc może zacznijmy od czegoś zaskakującego, jeżeli chodzi o gdańskich żołnierzy. Jakieś nowe światło?
Tak, jak najbardziej. Powiem szczerze, że temat wojskowości gdańskiej był w literaturze polskiej i niemieckiej traktowany bardzo po macoszemu. Jedyny obiekt, jedyna jednostka, która była dotychczas dobrze badana, to twierdza Wisłoujście. Mamy od tego świetnych fachowców, ale wojsko miejskie stacjonujące bezpośrednio w mieście nie za bardzo. Tymczasem pośród tych pięknych mundurów, falbanek, pozłacanych guzików odnajdujemy w archiwum, w dokumentach życie zwykłych ludzi. I co ciekawe, problemy, afery, które dzisiaj się przewijają przez nasze życie, w bardzo podobnym stylu zdarzały się także i w XVIII. W tym wieku.
To czego się dowiedzieliśmy z tych dokumentów? Albo ty się dowiedziałeś, bo my jeszcze tego nie wiemy. Usłyszymy to prawdopodobnie teraz po raz pierwszy. Jak taki zwykły żołnierz żył? Taki najzwyklejszy, taki jak my wszyscy. Jesteśmy w stanie to odtworzyć?
Tak, jak najbardziej. Co ciekawe, żołnierze gdańscy nie byli skoszarowani w jakichś budynkach koszarowych, twierdzy i tak dalej. Ci pracujący w mieście mieszkali w zwykłych, wynajętych mieszkankach, czasami jakichś chałupkach, razem ze swoją rodziną i dziećmi. Co ciekawe, jest taki dokument z 1772 roku, w którym komendant skarży się, że co trzeci żołnierz mieszka poza wałami miasta. We wsiach podgdańskich i codziennie rano przychodzili ci panowie po prostu do pracy.
Na służbę.
Na służbę, tak na służbę. Tak my jak dzisiaj policja czy straż miejska. Panowie gdzieś tam sobie mieszkają, przyjeżdżają, mają odpowiednią ilość godzin do odpracowania, swoje robią i wracają do domu. Ale to ich życie było poddane ścisłej kontroli. Łącznie z tym, że musieli uzyskać zezwolenie na wzięcie ślubu.
Kto wydawał takie zezwolenie?
Komendant. Lub prezydent wojenny. Bo pamiętajmy, że w Gdańsku mieliśmy czterech burmistrzów i jeden z nich był tak zwanym prezydentem wojennym. Dzisiaj byśmy powiedzieli ministrem wojska.
Ministrem wojny. Ministrowie wojny.
Dokładnie, zgadza się.
Ministrowie obrony narodowej, ministrowie wojny. Wiadomo tak. Było, o co chodzi od razu. Natomiast taki żołnierz był kontrolowany, co się wydaje oczywiste, miał zgody, mieszkał w mieście albo poza miastem, nie był skoszerowany. To jest rzecz wyjątkowa, bo zwykle żołnierzy kojarzymy z twierdzami, z obozami tak. i tak dalej. No ale co my jeszcze wiemy o życiu takiego żołnierza? Zawsze to, co interesuje nas, to co jedli, co pili, na co ich było stać, na jakim żyli poziomie. Czy to się da w jakiś sposób odtworzyć?
Jak najbardziej. Co ciekawe, z dokumentów, które przeglądam, czasami są informacje o żołnierzach, którzy zmarli i zostawili swój majątek. I najczęściej wspomina się o jednej, dwóch izbach. Jedna izba jakby mieszkalna i druga izba, która jest kuchnią i pełni funkcję takiego schowka.
Albo taka kawalerka.
Taka kawalerka, byśmy powiedzieli. I jak na warunki gdańskie to i tak było dobrze, bo osobno kuchnia, osobno pokój dzienny. I tam mieszkała cała rodzina. Czasami żołnierz, żona, dwójka dzieci, ale w tych mieszkankach żołnierskich czasami zdarzało się Małe rodzinne afery. Tu może taki przykład, który znalazłem akurat w dokumentach, które prowadził komisarz wojenny. On zajmował się problemami rodzinnymi żołnierzy. Jedna z żon żołnierza, to lata 70. XVIII wieku, skarży się, że jej mąż od rana, zamiast być na służbie, przesiaduje z pewnym sierżantem i kobietą o niepewnej reputacji i piją alkohol. I jak mąż idzie jednak na służbę, to też wraca pijany. Albo nie wraca przez 2 dni. Więc tego typu problemy, jakie może dzisiaj byśmy mogli spotkać gdzieś, jak najbardziej zdarzały się także i w XVIII wieku. I co ciekawe, tego typu skargę rozpatrywał komisarz wojenny i ta pani miała prawo zażądać zgody na rozwód. Pamiętajmy, że większość gdańszczan to byli protestanci i to mnie bardzo zaskoczyło akurat, że w tych problemach rodzinnych dosyć często zdarzało się, że władze wojskowe i miejskie stawały po stronie kobiety. XVIII wiek, podkreślam. Bardzo duże zaskoczenie.
No tak, szczególnie, że rola kobiety to wtedy dość była, żeby to elegancko powiedzieć, zmarginalizowana.
Tak, ale też powiem, ostatnio znalazłem dokumenty, w których było napisane, że żołnierz żali się na żonę, że oddaje jej wszystkie pieniądze, nie ma nic dla siebie i on w ogóle unika bycia w domu, najchętniej cały czas był na służbie. Czyli niektóre panie potrafiły wałkiem trzasnąć.
Gdańskie kobiety, silne kobiety, tak. Ale to on skarżył się też komendantowi wojennemu.
Tak, skarżył się, żeby coś z tą kobietą zrobić.
To ciekawe. Tak. To ciekawe. Twarde kobiety gdańskie, czyli jeden można tak byłoby powiedzieć, ale jakieś takie grubsze afery się zdarzały z jakimiś takimi porządnymi awanturami, jakieś gdzieś morderstwo rodzinne, czy jakieś takie głośne awantury, że inni żołnierze musieli interweniować?
Powiem w ten sposób, do morderstwa tutaj na szczęście nie doszło, ale była taka sytuacja. Młode małżeństwo, 13 tygodni po ślubie, mąż miał pretensje, że małżonka wydaje jego pieniądze na niepotrzebne rzeczy. Dochodziło parę razy do kłótni, on znowu sięgał po alkohol. W ogóle problem z alkoholem to jest typowy dla XVIII wieku. I pewnego razu przyszła do niej siostra. On się zdenerwował na żonę i na siostrę. Wyciągnął pałasz, taki rodzaj długiego miecza. Po polsku tak wtedy nazywano pałasze mieczami jeszcze w XVIII wieku. I zaczął gonić tą żonę po całym mieście, krzycząc, że ją rozpruje jak flądrę.
Ale jak tę żonę z bronią po mieście? Tak gdzieś
tak, i ostatecznie siostra wciągnęła ją do domu jej ich rodziców i tam się dziewczyny zabarykodowały. I skarga, potem koledzy ponoć obezwładnili tego żołnierza i skarga poszła do komisarza wojennego. Niestety nie udało mi się znaleźć informacji, jak to się zakończyło. Komisarz na początku zarządził separację, żeby doszli do siebie i spróbowali się dogadać.
No ale afery gdzieś tam na nizinach, tak, to jest jedna rzecz. A teraz wypadałoby się wspiąć trochę po drabinie i zobaczyć, jak to wyglądało tam. Więc i to kolejny stopień. W takim razie, tak, który? To komendant wojenny, czy gdzieś coś jeszcze niżej?
Trochę niżej, oficerowie. Wiadomo, im wyżej, tym większe afery. Taka ciekawostka akurat, może zaczniemy od tego. Kapitan Fischer zauważył, że na codziennej odprawie wart, która odbywała się około 6 rano i wtedy rozprowadzono żołnierzy na wszystkie posterunki, jego koledzy wpisują w dokumenty, że wystawiają 100 żołnierzy, a on policzył sobie dokładnie, bo tych żołnierzy 70 albo 80, a w papierach jest 100. Tutaj muszę wyjaśnić, że był taki obyczaj, że żołnierze za to, że staną na warcie, powinien otrzymywać pieniądze. Te pieniądze oczywiście szły przez jego oficera. I kapitan Fischer zapytał kolegów, no ale jak to jest, bierzecie pieniądze za 100, a na warte idzie 70 albo 80. Koledzy tylko się dziwnie uśmiechnęli, poklepali go i poradzili mu, żeby robił to samo. Krótko mówiąc, nadwyżkę zabierali dla siebie.
I rozumiem, że się nie dzielili, albo informacji o tym nie ma.
Nie ma o tym informacji z pewnego powodu, który też kapitan Fischer opisał. Otóż zgłosił wszystko do prezydenta wojennego, miała się odbyć kontrola. Razem z prezydentem wojennym udał się do jednego ze swoich kolegów i zażądali wydania kwitów, na których są wypisane wszystkie nazwiska żołnierzy, którzy brali udział w wartach.
Niech zgadnę, kwitów nie było.
Nie było kwitów. Lepiej, jak to wytłumaczył tenże oficer. Powiedział tak. No niestety, były ćwiczenia ze strzelania i te kwity żołnierze pocięli na ładunki. Tu wytłumaczę, że ładunek wtedy to była taka tulejka papierowa z prochem i kulą. No nie ma kwitów, nie ma dowodów. I co zrobisz?
To nie ma
przypominam
papierów,
się
nie
od
ma
razu,
problemu.
Nie wiem, czy państwo pamiętają taką scenę z filmu Barei, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Dokładnie na takiej zasadzie.
Skoro żołnierze kombinowali z pieniędzmi, oficerowie, znaczy, że najlepiej nie było. wiadomo, ile zarabiał taki zwykły żołnierz, ile zarabiał oficer. To trudno przeliczyć zawsze. Tak. Natomiast jesteśmy chyba w stanie powiedzieć, co mogli sobie za to kupić. No i dla porównania wypadałoby jeszcze podać jakiegoś wysoko postawionego żołnierza. Jak jakiś pułkownik, jakiś generał albo inny major. Może wtedy będziemy mogli sobie to wyobrazić.
Taka ciekawostka. Znalazłem też list. Co ciekawe, te lata 70. obfitują właśnie w różnego typu dokumenty, w którym oficerowie niższego szczebla, czyli to byli podchorążowie i porucznicy, dokładnie wypisali, ile wydają w ciągu roku na swoje utrzymanie. I co ciekawe, miesięcznie taki oficer niższego stopnia zarabia około 460-475 florenów. Teraz tak, to jest ten floren. Dla przykładu, żołnierz szeregowy miesięcznie dostawał 10 florenów, a służąca w kamienicy mieszczańskiej 35 florenów rocznie.
No ale ona miała utrzymanie.
Miała utrzymanie, miała wyżywienie, dach nad głową i tak dalej. Tenże żołnierz za te 10 florenów musiał utrzymać całą rodzinę. Co ciekawe, nigdy nie było tak, że jego żona nie pracowała. Żony z reguły pracowały i co ciekawe, często pracowały jako służące u bogatych mieszczan gdańskich.
No ale taka służąca nadal zarabiała 30 kilka
dokładnie
florenów
tak.
tylko.
Dokładnie
rocznie.
Tak. Ja może tutaj wrócę do tych oficerów niższego szczebla, bo to też dobrze pokazuje. I w tych wyliczeniach tam było i drewno na opał, i codzienne wyżywienie, i tak dalej. Łącznie z atramentem, papierem do pisania notatek wychodziło, że taki oficer miesięcznie zarabia te 450-475 florenów, ale wydaje, uwaga, ponad 700. To nam trochę zaczyna w tym momencie tłumaczyć, dlaczego kombinowali wcześniej z tymi wartami. Po prostu zabrakło im pieniędzy. Jeszcze podkreślono w dokumencie wyraźnie, że to są wydatki oficera, który nie jest żonaty i nie ma dzieci.
Jednym słowem, miał deficyt.
Miał deficyt, tak. Więc te pieniądze teoretycznie były duże, jak porównamy sobie do zarobków żołnierza. Ale pamiętajmy, że taki oficer musiał za własne pieniądze kupić sobie mundur, który nie był tani. Miał pozłacane guziki, miał pozłacaną rękojeść swojej szpady, płaszcz, wyżywienie, musiał jakoś wyglądać, tego od niego wymagano i na to dostawał pieniądze. Wróćmy teraz może, pójdźmy wyżej. Komendant potrafił zarobić w ciągu roku na 12 tysięcy florenów. Od 9 do 12.
I też pewnie mu brakowało.
Też pewnie mu brakowało, aczkolwiek myślę, że tutaj lepiej sobie dawał radę, ale to nie były wcale duże pieniądze jak na tamte czasy. Tutaj z kolegą akurat, Tomaszem Karpińskim, porównywaliśmy to z garzami w Armii Koronnej. Armia Koronna należała do jednej z najgorzej opłacanych w Europie. To ci wojskowie gdańscy dostawali jeszcze mniejsze pieniądze.
Wspomniałeś o tym, że mundur musiał sobie oficer kupić sam. To jak to? To zatrudniony przez miasto, jeden z burmistrzów odpowiada za obronność i mundur oficer musi sobie kupować sam?
Tak, i to było raczej klasyczne rozwiązanie we wszystkich armiach ówczesnych. Dlaczego tak? Oficer szedł do krawca, który szył mundur na miarę. Dlatego tak to wyglądało. Trochę inaczej wyglądało to ze zwykłymi żołnierzami i podoficerami. I tutaj też możemy zerknąć w akta pewnej afery, która miała miejsce w roku 1771.
Brzmi jak afera odzieżowa.
Afera odzieżowa i to na takich wysokich szczeblach władzy, bo w Radzie Miejskiej. Chciałbym zwrócić uwagę. Mm-hmm.
O, to ciekawa historia tak. się szykuje.
Afery.
Afery, to dokładnie taki tak. układ.
Układ, dokładnie tak. Otóż, proszę sobie wyobrazić, miały być szyte nowe mundury dla żołnierzy, ponieważ poprzednie, które były szyte 2 lata wcześniej, już się rozpadały. Komendant zaproponował, aby nowe mundury miały nieco inny kolor dodatków, czyli były niebieskie, ale z czerwonymi dodatkami, były krótsze, tańsze. Dlaczego? Brano z reguły sukno na mundury miejskich żołnierzy z Zuchthausu. Zuchthaus to był taki obóz pracy, byśmy to nazwali. On mieścił się w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi zabytkowy budynek, w którym znajdowała się Poczta Polska, a słynna poczta, która walczyła w 1 września 1939 roku. Zresztą mur, pod którym jest zrobione zdjęcie, jak stoją nasi pocztowcy podniesionymi rękami, to jest właśnie jedyna pozostałość po Zuchthausie. Tam zatrudniano więźniów i oni tkali sukno, len i tego typu rzeczy. Komendant zarzucił, że to sukno jest kiepskiej jakości, ono się szybko rozpada, nawet specjalnie sprowadził kilku żołnierzy, którzy wyglądali jako łachmaniarze, powiedział, to jest do niczego, to niebieskie sukno jeszcze ujdzie, białe jest do niczego, lepiej zamówić od porządnych kupców, taniej wyjdzie, będzie lepiej. Teoretycznie moglibyśmy stwierdzić, że w tym momencie Rada Wojenna powinna powiedzieć jak najbardziej oszczędności, dlaczego nie? A co się wydarzyło? Asesorzy, którzy zajmowali się kupnem tego sukna, stwierdzili, że nie, w tej chwili sukno w Zuchthausie jest lepiej tkane, białe też będzie lepsze i zostajemy przy starych mundurach. Komendant dosyć długo walczył, niestety postawiono, bo do tego też się burmistrz czy prezydent wojny dołączył, ostatecznie postawiono na tym, że nadal sukno będzie kupowane z Zuchthausu, właśnie to niebieskie i białe, teoretycznie tańsze, bo jednak to była fabryczka miejska, manufaktura, ale droższe.
Tańsze, że... ale droższe, ale
znaczy,
jak?
Płacono z kasy miejskiej więcej, niż normalnie wynosiła jego cena. To gdzieś nam brakuje tutaj całkiem sporej sumy. I dlaczego asesorom i prezydentowi wojennemu tak bardzo zależało na tym, żeby cena jednak była wyższa?
Udało się rozwiązać tę zagadkę, czy jeszcze nie?
Udało się rozwiązać tylko na takim etapie, że ostatecznie te mundury były niebiesko-białe. Więc możemy się domyślać, co się z nadwyżką pieniędzy stało. Dowodów na to nie mamy, nikogo za rękę nie złapaliśmy. Ale wyliczenia, coś ciekawe, zachowały się dokładne notatki z wyliczeń. Na przykład jest koszt podany tych elementów składowych na ten niebiesko-biały mundur. Coś było zapisane ołówkiem i na tym z powrotem atramentem ktoś zapisał inną sumę. Czyli ewidentnie też kombinowano.
Jednym słowem, współczesność nie różni się za bardzo od tego, co działo się dawniej. No, ale wracając jeszcze do wartości produktów, usług tak. I tak dalej, żeby troszeczkę słuchaczom wyobrażenie dać tego, jak to wyglądało dawniej. Mundur szyty był nieraz na całe życie, prawda?
Nie, co 2 lata. Zalecano, żeby szyty co 2 lata. Nie zawsze się to udawało. Czasami żołnierze nosili mundury dłużej, bo związane było z brakami finansowymi, ale teoretycznie co 2 lata powinni otrzymywać taki komplet.
Mundur powstawał z sukna, czyli jak ja dobrze rozumiem, to jest materiał wełniany.
Tak.
Chyba gęsto, w jakiś tak. sposób spliśniany, czy...
Tak, tak, jak najbardziej. Spliśniany. Tutaj były specjalne moty, które powodowały, że to sukno się zbijało, bo wełna tkana tak po prostu jest... Jest dosyć przepuszczalna, jeśli chodzi o powietrze. Trzeba ją odpowiednio oczywiście zbić, ubić, trochę jak taki filc, żeby to sukno niebieskie, sukno białe. Co ciekawe, wełna cienka na podszewkę, taka cieniutka, która dawała od spodu ten kolor biały. I len. Len, jeszcze raz len. Dzisiaj len należy do raczej droższych tkanin, którą, takich luksusowych, a w tamtych czasach był najtańszą tkaniną, jaką było można dostać. Aczkolwiek dla gdańskich żołnierzy sprowadzano, co jest wyraźnie napisane, dobrej jakości polski len. Część z Państwa na pewno pamięta, że polski len jeszcze 30-40 lat temu to było coś, z czego byliśmy bardzo, bardzo dumni.
To podsumujmy. Mundur piechura to taki mundur niebieski z tak. białymi elementami.
Tak.
Mundur takiego samego piechura na początku wieku XVIII to też niebieski, tylko tak. spodnie i kamizelka ze skóry.
Tak. Jelenie albo łosiowej, czyli takie jasno-żółte.
To latem im nie zazdroszczę. Ale pojawił się w archiwach jeszcze jeden kolor mundurów związany z przełomem wieku XVII i XVIII. Co tak. to było za cuda?
Otóż, gdy wybrano na nowego władcę Rzeczypospolitej, Augusta II, elektora saskiego, zawitał do Gdańska. Podobno była to najbardziej okazała wizyta i najbardziej okazałe przywitanie królewskiej osoby w Gdańsku. I specjalnie na tą okazję komendant von Kempfen kazał uszyć nowe mundury. Uszyto je z, jak to jest napisane, z jasno-szarego sukna. Prawdopodobnie było to takie mało barwione sukno i żołnierze umundurowani byli na szaro. Do tego mieli czarne kapelusze z białym obszyciem i cynowe guziki, czyli całkowicie inne kolory mundurowania niż te wprowadzone parę lat
nie
później.
Nie zgadnę, takie trochę saskie miały być.
Tak, dokładnie, zgadza się, trafiłeś. Miały być trochę saskie, to był taki ukłon do Augusta II jak najbardziej.
I pokazali się raz w tych mundurach i co, koniec?
Nie, te mundury były noszone do 1706 roku, dopiero w 1706 roku major von Konradi, to jest tatuś tego Konradiego, dzięki którego mamy w tej chwili szkołę Konradinum, wprowadził właśnie kolor niebieski.
Wracamy do afer jeszcze, bo jeszcze jedna afera, a może to takie obyczajowe bardziej, niedziela, właśnie miasto protestanckie, kalwini, luteranie, to te główne nurty. I co w niedzielę się dzieje? Żołnierze mają wolne?
Teoretycznie żołnierze, oprócz tych wyznaczonych na stałe warty, powinni mieć wolne. Jednak na początku XVIII wieku jeden z komendantów zapisał, iż jeżeli żołnierze mają wolne w niedzielę i święta, to wtedy wychodzą za wały miasta, przesiadują w piwiarniach i namawiają dziewki służebne do, uwaga, to będzie cytat, kopulacjon. Krótko mówiąc, rozrywki dosyć takie proste, ale raczej było można przypuszczać, że tak to wyglądało. W związku z tym komendant stwierdził, że miasto Gdańsk jest miastem pobożnym i żołnierzy należy zebrać rano w niedzielę na Kirchparade, czyli na paradzie kościelnej. I następnie tak, podoficerowie katolicy zabierają swoich żołnierzy katolików do kościoła katolickiego, luteran zabierają do kościoła świętego Bartłomieja, a kalwini idą do swojego kościoła. I żołnierze mają być długo na modlitwach, potem mają być zajęcia zorganizowane i dopiero od godziny 17 mogą mieć czas wolny, bo wtedy nic głupiego im do głowy nie przyjdzie. Co ciekawe, zarządzono jeszcze, żeby wielkie manewry batalionów odbywały się co tydzień w poniedziałek rano. Udało mi się znaleźć taką zmiankę, że w poniedziałek rano część żołnierzy była niedysponowana. Ciekawe dlaczego.
Czasami zdarzają się zabawne elementy w tych archiwach. Jeden z komendantów, nie pamiętam który, bardzo lubił zapisywać jedno słowo i co jest ważne, tutaj w kręgu takiej kultury niemieckiej, tak to określmy, troszeczkę inaczej się pisało, bo ten szryft wyglądał troszeczkę inaczej niż w całej Europie, natomiast to słowo zapisane jest tak bardzo po europejsku.
Tak, burdel.
No właśnie, jaka jest historia tego słowa?
Major von Conradi użył parę razy tego określenia, denerwując się na swoich żołnierzy, na organizację. I ogólnie był bardzo kulturalnym człowiekiem, ale w jego osobistych notatkach, więc miał nadzieję, że nikt nigdy do nich nie zajrzy. Niestety nie przewidział, że historycy będą w tym grzebać. Gdy się denerwował, pisał, że wszędzie panuje straszny burdel. To ciekawe, inny z komendantów stwierdził, że część jego żołnierzy w kompanii ma charakter prostytutek. Biorąc pod uwagę to, co wcześniej opowiadałem, świadczy o tym, że byli to ludzie prości, lubiący prostą zabawę i proste rozrywki. Czy to się tak bardzo zmieniło?
No tak, do tej pory słowo żołdak jednak brzmi tak, jak brzmi. No ale ci żołnierze też bywali przydatni. Nowości archiwalne, żołnierze i Wielka Aleja.
Dokładnie. Znajduje się i w Gedanopedii, i w różnego typu opracowaniach informacje, że Wielką Aleję budował, zaplanował kapitan z gdańskiego garnizonu Pacer. I dobrze. W związku z tym ja też bardzo długo byłem przekonany, że przy budowie alei pracowali miejscy żołnierze. Szczególnie, że je wykorzystywano często do naprawy wałów miejskich, do takich prac polowych, bo byli też do tego szkoleni. Tymczasem, przeglądając rachunki z budowy Wielkiej Alei, co ciekawe, na przykład znalazłem dwa pakiety, które prawdopodobnie przez długi czas nie były w ogóle otwierane. Nikt do nich nie zaglądał. Obraz Wielkiej Alei zaczyna się trochę zmieniać. Dotychczas większość badaczy, większość osób patrzy na Wielką Aleję jako taki piękny projekt obywatelski, tak? Projekt obywatelski. Ludzie zebrali pieniądze, zbudowali tą aleję, żeby móc pięknie jeździć do Wrzeszcza, żeby były drzewka.
Żeby ładnie było.
Ładnie było, dokładnie, tak. Tymczasem okazuje się, że z rachunków wyraźnie wynika, że budowali aleję więźniowie, aresztanci, których pilnował garnizon miejski. Czyli była to praca przymusowa. Taki trochę obóz pracy, ktoś mógłby stwierdzić. Skąd akurat taki pomysł, żeby wykorzystać aresztantów? Otóż Gdańsk miał bardzo wysoki etos pracy. I uważano, że jeżeli ktoś jest aresztantem, więźniem, nie może po prostu siedzieć sobie w więzieniu, musi zarobić na swoje utrzymanie. Wykorzystywano tych ludzi do pracy właśnie często przy fortyfikacjach, oczyszczaniu ulic, a w tym przypadku do budowy Wielkiej Alei. Więc faktycznie żołnierze miejscy brali udział w tej budowie, ale raczej pod lufami karabinów pilnowali pracy więźniów.
Jakieś ciekawostki z placu budowy Wielkiej Alei? Może jakieś tabele, może jakieś wyliczenia, może jakieś nowości, o których wcześniej nie słyszeliśmy, czy jeszcze za wcześnie, żeby zdradzać?
Jak najbardziej tabele, wyliczenia są, ale w tej chwili dopiero prowadzę nad nimi badania. Mam nadzieję, że uda się zebrać informacje, w jakim okresie roku, w którym miesiącu, ilu pracowało robotników. Ale na przykład taka ciekawostka, znalazłem wczoraj przeglądając dokumenty, informacje, że do budowy alei zakupiono 300 wielkich gwoździ do umocowania drzew. Pytanie jak? No raczej nikt młodych drzewek by nie przebijał. Prawdopodobnie mogło to być elementem konstrukcji takiej deski, do której się do dzisiaj przywiązuje, na przykład drzewka, gdy się je zasadza. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze to wyjaśnić, ale bardzo często powtarzającym się elementem i pozycją w rachunkach jest piwo zamawiane z Cygańskiej Góry albo z Migowa. Po co piwo? Drodzy Państwo, najlepiej gasi się pragnienie latem jednak wodą, prawda? Tylko czy woda w tamtych czasach była bezpieczna? Raczej nie. Woda mogła być zanieczyszczona w różny sposób, fekaliami, pasożytami, więc starano się pić piwo. To piwo gdańskie w tamtych czasach różniło się nieco od dzisiejszego. Było kilka rodzajów, takie najbardziej, byśmy dzisiaj powiedzieli, rozwodnione, najbardziej pozbawione alkoholu, podawano nawet dzieciom. I takie piwo sprowadzano także dla robotników, co jest całkowicie zrozumiałe. Kto pracował na budowie, albo nawet kopiąc własny ogródek na działce, to wie, jak człowiek wtedy się męczy i ma ochotę coś wypić. Szczególnie, że największe rachunki za piwo przypadają na miesiące letnie.
No i piwo miało wartości odżywcze, tak, mogło trochę zastąpić posiłek jeszcze przy okazji. Czy to, co wiemy o gdańskich żołnierzach, to już wszystko? Czy możemy spodziewać się rewolucji kiedyś? Może uda się dotrzeć do jakiejś teczki?
Powiem w ten sposób. Te teczki, które w tej chwili udało się otworzyć, już zawierają pewne sensacje, które jeszcze czekają na opracowanie, ale do tego dojdzie w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że za jakiś czas ukaże się historia miejskiego garnizonu w XVIII wieku. Mogę zdradzić tylko tyle, że prace nad taką pozycją już trwają.
Dzisiaj opowiedzieliśmy historię trochę gdańskich żołnierzy, ale także, jak się okazuje, odrobinę dowiedzieliśmy się więcej o gdańskiej Wielkiej Alei. Pozostaje nam czekać na kolejne nowości. Gościem dzisiejszej audycji Co za historia był Krzysztof Kucharski z Muzeum Gdańska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, do usłyszenia w audycji w przyszłym tygodniu.
Co za historia w Radiu Gdańsk.